Słuchajcie, Radio RMF 24, a my teraz przenosimy się do dalekiej Azji. Korea Północna wystrzeliła dziś ponad 200 pocisków artyleryjskich w kierunku swojego zachodniego wybrzeża w pobliżu granicy morskiej z Koreą Południową. W odpowiedzi Korea Południowa zarządziła ewakuację cywilów na okolicznych wyspach i przeprowadziła ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji. O co chodzi Kimowi i jak ma się to do wojny w Ukrainie? O to już teraz zapytam naszego gościa, Oskara Pietrewicza z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, eksperta właśnie od spraw koreańskich. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i zacznijmy od tego podstawowego pytania. O co chodzi Korei Północnej? O co chodzi Kimowi?
No, myślę, że możemy patrzeć na to dzisiejsze wydarzenie z kilku perspektyw. Po pierwsze, jakby na to nie patrzeć, jest to reakcja. Jest to reakcja na to, że też w ostatnich dniach Korea Południowa ze Stanami Zjednoczonymi przeprowadziła manewry lądowe, co prawda, ale po swojej stronie strefy zdemilitaryzowanej. Korea Północna stara się podkreślić, że nie jest tylko tak, że ona jedynie przeprowadza różnego rodzaju działania wojskowe. Po drugiej stronie 38. równoleżnika dzieją się rzeczy podobne, ale to jest zawsze ryzyko tego, że jest obwinianie, kto pierwszy zaczął, i to jest nierozwiązywalny spór tak naprawdę. Natomiast szerszy kontekst wydaje mi się dużo istotniejszy i to mam tutaj na myśli przekaz Kim Jong-una z końca ubiegłego roku z plenum Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei. 30 grudnia ubiegłego roku przywódca Korei Północnej odrzucił tak naprawdę kilkudziesięcioletni cel pokojowego zjednoczenia Korei, czyli jakichkolwiek rozmów z Koreą Południową. I tak naprawdę ten jego przekaz wydaje się w ocenie ekspertów, jak już z paroma rozmawiałem, no, jest traktowany jako być może najistotniejsze przemówienie Kim Jong-una od kiedy on rządzi, a on rządzi od końca 2011 roku, bo tak naprawdę to być może będzie definiować stosunki międzykoreańskie na kolejne lata, a być może dekady.
Dobrze, odrzucił pokojowe zjednoczenie Korei, ale czy to oznacza, że odrzuca zjednoczenie w ogóle i chce budować dwa państwa już są, ale umacniać istnienie dwóch odrębnych państw koreańskich, czy też dąży do rozwiązań militarnych?
No faktycznie, cel zjednoczenia jako tego, ten przyświecający właściwie od początku powstania obu państw koreańskich, on pozostaje. Natomiast ten sposób dochodzenia do tego zjednoczenia deklarowany przez Koreę Północną i Koreę Południową od lat 70., bo w 72 roku mieliśmy pierwsze spotkanie międzykoreańskie i nawet parę lat temu, w 2018, mieliśmy też dwa bardzo poważne spotkania przywódców obu Korei. Padały te słowa mowa o celu wspólnym zjednoczenia, ale we współpracy, w trudnym, mozolnym, ale jednak dialogu. I to oczywiście często było krytykowane jako udawanie, jako tak naprawdę coś, co miało przykrywać prawdziwe intencje obu stron, ale jednak tego się też strona północno-koreańska trzymała. Natomiast tutaj można powiedzieć, że Kim Jong-un dokonuje bardzo realistycznej oceny. Stosunki między państwami koreańskimi są naznaczone konfliktem i to się nie zmieni. I Korea Północna będzie w związku z tym prowadzić politykę adekwatną do tego stanu konfliktu i w tym sensie nie krytykuje tylko obecnych władz konserwatywnych w Korei Południowej, ale też i krytykuje liberałów, tych, którzy wyciągali rękę do Korei Północnej, mówiąc, że jaka władza by nie była w Korei Południowej, my nie będziemy już rozmawiać. Więc, ale wydaje mi się, że w tym jego wystąpieniu padły bardzo takie niepokojące słowa o tym, że gdyby doszło do konfliktu, oczywiście sugestie północno-koreańskie, że konflikt zostałby wywołany przez Stany Zjednoczone, że gdyby doszło do konfliktu, to Korea Północna musi być przygotowana militarnie, żeby podporządkować sobie całą Koreę Południową. No i tutaj oczywiście pojawiają się analogie do tego, że tego typu metoda zjednoczenia przecież była realizowana w latach, w czerwcu, lipcu 50 roku, kiedy rozpoczęła się wojna koreańska.
Rozumiem, że to jest sugestia powrotu do stanu nie zamrożonego konfliktu, nie braku wojny, tak powiedzmy, braku działań wojennych, ale do otwartego konfliktu zbrojnego, kolejnego na tej mapie, bo przecież Chiny też co jakiś czas sugerują, że mogłyby, trudno powiedzieć, przyłączyć, bo ich zdaniem to jest ich część, ale zająć Tajwan.
To znaczy, to wskazuje na to, że takie niepokojące sygnały się pojawiają, ale mimo wszystko wydaje mi się, to nie jest zapowiedzią agresji północno-koreańskiej. Pamiętajmy o tym, że wojna koreańska w latach 50. wybuchła dlatego, że Korea Północna też bardzo się do tego przygotowywała i miała też techniczne możliwości. Teraz wydaje mi się, że no, w obliczu wielu przewag Korei Południowej w latach 50. Korea Południowa była po prostu straszliwie słabym państwem i do tego Stany Zjednoczone jeszcze nie były wtedy sojusznikiem południowo-koreańskim. Teraz sytuacja jest zgoła odmienna, ale tutaj Kim Jong-un, no, wydaje mi się, że chce zasygnalizować przede wszystkim nawet nie tylko władzom w Seulu, ale przede wszystkim władzom w Waszyngtonie w roku wyborczym. Uważajcie, wracam. Musicie się mną zająć. Pamiętajmy o tym, że gdy Donald Trump obejmował władzę, a być może znowu obejmie, to on podczas rozmowy z odchodzącym Barackiem Obamą usłyszał od Obamy: musisz się zająć Koreą Północną, bo z nią są bardzo duże problemy. No i Donald Trump po swojemu zajmował się tematem Korei Północnej. Więc być może tutaj tak naprawdę to podbijanie bębenka jest nastawione na taki cel, że nie chodzi wcale o Koreę Południową, ale przede wszystkim o przyszłe ustawienie sobie relacji ze Stanami Zjednoczonymi.
No dobrze, a to na to wszystko Chiny, bo przecież jest jeszcze jeden, nawet chyba istotniejszy niż Kim Jong-un, gracz w tym regionie, czyli no właśnie Chiny, bez których Korea Północna nie może istnieć.
To prawda, że nie przetrwałaby Korea Północna przede wszystkim bez wsparcia gospodarczego chińskiego, bo mówimy tutaj o państwie, które no, ma w granicach 99% wymiany handlowej Korei Północnej, to są Chiny, więc totalna zależność gospodarcza. Ale moim zdaniem nie oznacza to kontroli politycznej. Gdyby tak było, że Chińczycy mają kontrolę, trzymają łapę na Pjongjangu, tak kolokwialnie mówiąc, to myślę, że do wielu rzeczy w ostatnich kilkunastu, dwudziestu latach by nie dochodziło. Po pierwsze, Korea Północna nie zdobyłaby broni jądrowej, bo sąsiadowanie z takim państwem, które dodatkowo ma taki element usamodzielniający, jakim jest potencjał jądrowy, to wcale nie jest optymalne rozwiązanie dla rządzących w Pekinie. Myślę, że aczkolwiek tak jest, że faktycznie zdarzały się czasy, kiedy Chińczycy, można powiedzieć, dawali polityczne przyzwolenie Kim Jong-unowi, żeby robił swoje, ale mimo wszystko jestem daleki od postrzegania Korei Północnej jako takiego giermu chińskiego, który działa na zawołanie władz w Pekinie. Wielokrotnie dochodziło do bardzo różnych spięć, w tym na przykład wyrzucania biznesów chińskich z Korei Północnej, pewnych takich gestów, dezaprobaty Kim Jong-una wobec Xi Jinpinga w pierwszych latach rządów północno-koreańskiego przywódcy. To nie jest wcale różowa relacja i taka, w której Chińczycy mogą potrząsnąć Kimem, tak jakby sobie tego życzyli.
No to teraz przejdźmy jeszcze do Rosji, bo wiadomo, że podczas ostrzałów Ukrainy 30 grudnia i 2 stycznia Rosja użyła kilku rakiet otrzymanych z Korei Północnej. Takie informacje podawał wczoraj rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby. I co z tego wynika? Znaczy wiadomo, że ta broń miała iść. To jest jakby dość oczywiste. Kim i Putin są naturalnymi sojusznikami. Ale czy z tego wynika coś więcej, poza tym, że po prostu Kim wywiązuje się z umów z Putinem?
Myślę, że jest kilka korzyści dla Korei Północnej, dla Rosji też, bo Rosja generalnie tak dużo strzela na Ukrainie, że potrzebuje tego typu sprzętu, a z punktu widzenia Korei Północnej ważne jest to, że ten sprzęt został przetestowany w warunkach bojowych, najpewniej, tak wynika z tych doniesień amerykańskich, bo dotychczas Koreańczycy te pociski, prawdopodobnie to są wzorowane na Iskanderach pociski KN-23, one były tylko testowane, no tam wystrzeliwane gdzieś może przez Koreańczyków z północy i tyle. Nie do końca wiedzieli, jaką to ma wartość bojową. Teraz być może warunkiem tej współpracy z Rosjanami jest otrzymanie informacji od Rosjan, jaka jest faktyczna skuteczność tej broni. Więc to też może być bardzo użyteczne dla Korei Północnej i w tym sensie też uwiarygadniające ją w oczach Amerykanów i Koreańczyków z południa, że my nie mamy uzbrojenia z parę. aparat. My mamy uzbrojenie, które działa w konflikcie. I myślę, że to jest bardzo istotne i też pokazuje, że no Korea Północna jakby zupełnie się nie zawahała w tym wojnie w sprawie stanowiska, jakie przyjąć wobec agresji rosyjskiej na Ukrainie. To jest pełne poparcie i polityczne, i militarne, więc nie mamy wielu takich państw na świecie. To jest ta kategoria państw no, absolutnie najbliższych tutaj, jeśli chodzi o tego typu wsparcie, to myślę, że tylko Iran się wyróżnia tak jak Korea Północna, co tylko pokazuje, że w czasach napięć też w innej części świata Korea Północna no, stara się to wykorzystać na swoją korzyść, bo dla Korei Północnej Rosja to jest ważny partner też w kontekście tak różnych napięć raz na jakiś czas powracających z Chinami, więc dobrze mieć po swojej stronie innego stałego członka Rady Bezpieczeństwa, który przyjdzie co do czego, zablokuje sankcje, kolejne rezolucje nakładane na Koreę Północną i nie będzie wywiązywać się z sankcji nakładanych na Koreę Północną jako państwo, które samo walczy z sankcjami.
Na koniec jeszcze pytanie o to, bo mówimy cały czas o wielkiej polityce, o interesach państwa. A jak wygląda w tej chwili, wiemy coś o tym, jak wygląda życie samych Koreańczyków na północy, to znaczy, czy no wiadomo, że przy okazji pandemii COVID-u była straszliwa, głód po prostu, straszliwy dramat. Czy tam się cokolwiek zmieniło na lepsze, jeśli chodzi o życie, nie oficerów wysokich, nie funkcjonariuszy partyjnych, ale zwykłych Koreańczyków?
No nie mamy możliwości na razie takiego zweryfikowania tego, co mówi władza północno-koreańska. W trakcie wspomnianego przeze mnie wcześniej plenum pojawiły się informacje oficjalne, że wskaźniki gospodarcze są ogólnie dużo lepsze niż na początku pandemii, że PKB wzrosło o 40% w porównaniu z 2020 rokiem, co tylko pokazuje, jak w trakcie pandemii, jeśli przyjąć, że tak faktycznie było, jaki był gigantyczny spadek, ale nie mamy możliwości zweryfikowania tych informacji, gdyż tak naprawdę w ostatnich miesiącach, mniej więcej od lata ubiegłego roku, Koreańczycy z północy faktycznie zaczęli otwierać granice, ale wyłącznie dla swoich obywateli, którzy zostali poza granicami i dla Rosjan i Chińczyków. A Rosjanie i Chińczycy nie są za bardzo skorzy dzielić się informacjami na temat tego, co dzieje się w Korei Północnej, tym bardziej, że chodzi tak naprawdę wyłącznie o dyplomatów. Tu nie ma swobodnego przepływu z Koreą Północną. Ona co do zasady tak naprawdę pozostaje państwem zamkniętym. I w tym sensie trudno zweryfikować jakiekolwiek doniesienia oficjalne władz, że sytuacja jest podobno lepsza. To tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej informacji, ale mam wrażenie, że to stopniowe otwieranie granic przez Koreę Północną było też podyktowane koniecznością na przykład sprowadzania towarów pierwszej potrzeby z Chin i to faktycznie ruszyło. Jeśli ruszyło, to jest szansa, że sytuacja społeczno-gospodarcza się poprawiła, ale to nie oznacza, że ona jest optymalna. Myślę, że nie musi być głodu, bo jest ta jakościowa różnica między głodem a niedożywieniem. Myślę, że bliżej niedożywienia, ale to jest bardziej moja intuicja mi podpowiada, że w takiej sytuacji może znajdować się Korea Północna, a nie w sytuacji tak tragicznej, jak choćby w latach 90., kiedy nawet 2 miliony obywateli zmarło w związku z powszechnie panującym głodem.
Bardzo dziękuję. Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.